Podwieczorek Mistrzów.
Gościem Państwa, gościem Radia Gdańsk jest znakomity pianista Łukasz Krupiński. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Panie Łukaszu, proszę mi powiedzieć, jak to jest z tymi konkursami? No bo jest pan w tej chwili zwycięzcą na przykład konkursu międzynarodowego pianistycznego w San Marino, był pan wcześniej finalistą konkursu w Bolzano, a w roku 2015 był pan półfinalistą konkursu imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, czyli tego finału nie było. Szymon Nering, który do finału doszedł, po konkursie chopinowskim, na którym nie dostał nagrody, wygrał konkurs w Tel Awiwie. Eric Lu, który był laureatem nagrody czwartej, po konkursie chopinowskim wygrał arcytrudny konkurs w Leeds. Czy Chopin jest tak trudnym konkursem? Czy są jakieś inne przyczyny, że no, nie laureaci wygrywają potem inne wydarzenia muzyczne?
To bardzo ciekawe pytanie i bardzo złożone. Złożona byłaby też odpowiedź pełna.
Właśnie.
Wydaje mi się, że tutaj konkursy są tak nieprzewidywalne. Jest tyle czynników, które wpływają na to, jak się zagra i potem też na ocenę jurorów, która to przecież jest zawsze subiektywna. To są, mimo że to są najwybitniejsi przedstawiciele pianistyki czasami, to jednak to też są ludzie i też mają różne momenty dnia i tak dalej. Każdy ma też osobną estetykę, więc jest to bardzo złożone i tutaj raczej bym nie opierał się na ocenach jurorów w kontekście samego poziomu pianistyki, bo wydaje mi się, że bardzo, bardzo często są naprawdę wybitni pianiści, którzy mogą właśnie nawet wcześniej odpaść w konkursie, gdzie, nie wiem, jest ten poziom, że tak powiem, średni, a przynajmniej nie ma jakichś może wybitnych osobowości. Także no, tutaj to jest oczywiście konkurs chopinowski, jest wyjątkowym konkursem, też wyjątkowo
jest
trudnym.
Jest konkurs monograficzny.
Tak, dokładnie, dlatego jest dodatkowa trudność. Przygotowanie takiego konkursu zajmuje bardzo długo, trzeba ten program chopinowski trzymać, żeby był cały czas świeży, to też jest wyzwaniem. Pamiętam przygotowanie tutaj w Polsce, właśnie było bardzo dużo koncertów przed konkursem, gdzie każdy oczywiście organizator prosił o pełny recital chopinowski, więc w pewnym czasie to rzeczywiście był prawie że taki przesyt tym repertuarem. Bardzo trzeba, też jest ważne, żeby uważać, żeby tak ten repertuar był zróżnicowany nawet. Moim zdaniem tutaj konkursy generalnie są bardzo takim złożonym tworem i bym nie opierał właśnie na wynikach poszczególnych konkursów. Potem karier, bo bardzo często jest tak, że...
Przykładem może być Piotr Anderszewski. Kariera jego się zaczęła po tym, jak odpadł w którymś z wczesnych etapów właśnie na konkursie w Leeds. Ale ktoś zapamiętał, jak grał wariację Beethovena.
Tak. Często jest tak właśnie, że laureaci pierwszych nagród później, że tak powiem, znikają gdzieś w przestrzeni koncertowej, nie potrafili utrzymać tej formy i nie mieli może wystarczająco takiej złożonej też osobowości artystycznej, która by spowodowała, że publiczność chce ich nadal słuchać, więc to też właśnie wszystko jest kwestia subiektywna, moim zdaniem.
No przed panem kilka koncertów w Polsce. Jak już wspomniałem wcześniej, będzie grał pan wspólnie z Robertem Kwiatkowskim podczas Gdańskiego Festiwalu Muzycznego, a wcześniej wykona pan recital w ramach festiwalu Beethovena Wielkanocnego. To będzie pełny recital i z tego co wiem, będą transmisje do stacji radiowych w Stanach Zjednoczonych.
Tak, tak, tutaj jest oczywiście wielkie, wielkie wydarzenie jak każdego roku. Tutaj na pewno chciałbym podziękować pani Elżbiecie Pendereckiej, która jest naprawdę wyjątkową osobą i organizuje te festiwale zawsze na najwyższym poziomie. A także chciałem podziękować tu mojemu menedżerowi Annie Tomaszewskiej, która dzięki niej ta transmisja na Stany Zjednoczone się odbywa, więc przy współpracy z Instytutem Kultury Polskiej w Nowym Jorku. Także bardzo, bardzo się cieszę, że ten projekt mimo trudnych obecnie czasów się odbywa i że mogę właśnie wystąpić 21 marca.
Z tego co wiem, jest pan takim trochę, można powiedzieć, wychowankiem Stowarzyszenia Beethovena, bo jest pan jednym z najdłużej funkcjonujących w ramach tego stowarzyszenia pianistów.
No tak, tak się złożyło. Rzeczywiście bardzo, bardzo dobrze pracuje mi się właśnie z moim menedżerem i z całym stowarzyszeniem, także myślę, że jest to bardzo ważne w przypadku młodych artystów, żeby mieć takie wsparcie instytucji, która ma tak ogromne właśnie doświadczenie i no, jestem bardzo wdzięczny za właśnie za tą taką naszą współpracę przez te ostatnie kilka lat.
Jak czytamy pana życiorys no, w języku polskim, no to jest polski pianista Łukasz Krupiński i tak dalej, i tak dalej. A jak czytamy wersję angielską, to czytamy, że mieszkający w Londynie polski pianista.
Tak, mieszkam w Londynie. Obecnie jestem w tej chwili w Warszawie. To właśnie ze względu przyjechałem na jakiś czas no, z różnych względów. Właśnie między innymi na te kilka koncertów, które są przede mną, ale też potrzebowałem trochę zmiany środowiska i zresztą bardzo się cieszę, że tutaj właśnie jestem teraz w Warszawie. Obecnie w Londynie jest sytuacja bardzo, bardzo nieciekawa. Że tak powiem, nie można dostać wręcz depresji siedząc w domu i wszystko jest pozamykane tutaj jakoś w Polsce. Nie czuję tego zagrożenia aż tak. Poza tym mam tutaj też wspaniałych znajomych, rodzinę, więc jakoś tak chyba najbliższe kilka tygodni chcę tutaj właśnie zostać.
A jak panu się żyje w Londynie po Brexicie?
No szczerze mówiąc, to po Brexicie tutaj żadnych różnic póki co nie ma. Wielu artystów narzeka na to, że właśnie w przyszłości, kiedy ktoś będzie chciał wystąpić w Wielkiej Brytanii, to będzie potrzebna jakaś specjalna wiza, co jest ogromnym utrudnieniem i straszną biurokracją, więc generalnie w Londynie wszyscy na to narzekają. Nie znam w sumie chyba nikogo, kto by był za Brexitem. No ale taka jest rzeczywistość. Natomiast ludzi mieszkających tam obecnie to aż tak nie dotyka. No a poza tym tak naprawdę ten Brexit jest w tym momencie niezauważalny przy całej pandemii, prawda? Więc to jak gdyby dotyka nas wszystkich w dużo większym stopniu.
Powiedział pan kilka koncertów w Polsce. No jeden to recital w ramach festiwalu beethovenowskiego, drugi to koncert kameralny w ramach Gdańskiego Festiwalu Muzycznego, ale to są dwa.
Tak, jeszcze tutaj ostatnio dostałem zaproszenie z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, zagranie dwóch recitali tutaj właśnie w Warszawie, w Muzeum Fryderyka Chopina na początku marca i jeszcze szykuje mi się jeden koncert chyba z orkiestrą też na początku marca, ale to jest jeszcze niepotwierdzone, także prawie potwierdzone, także jeszcze nie chcę tutaj o tym mówić.
A jak pan sobie radzi jako pianista koncertujący, nie koncertując jednak, no w tej chwili w Polsce coś się dzieje, w Polsce się to ruszyło, a jak jest w Anglii?
Mm-hmm. Nie, w Anglii to nic się kompletnie nie dzieje, wszystko jest zamknięte. No, dużo jest różnych takich wydarzeń właśnie wirtualnych oczywiście. Nie zastępuje to, prawda, wydarzeń live. Natomiast nawet ostatnio myślałem, żeby też samemu coś właśnie takiego podobnego zorganizować i miałem okazję zorganizować kilka koncertów w Londynie, takich wirtualnych w zeszłym roku. No ale to zupełnie inny rodzaj właśnie doświadczenia, prawda? Bardzo ważny jest dobór mikrofonów, kamery, żeby jakość była zawsze jak najlepsza. No i też zapraszanie ludzi na takie koncerty inaczej się odbywa, prawda, tutaj drogą mailową, nie wiem, na Facebooku, ale muszę przyznać, że kilka koncertów udało mi się właśnie zorganizować i nawet cieszyły się jakąś tam popularnością, także myślę, że to tak obecnie może być to alternatywa, ale oczywiście mam nadzieję, że niedługo już wszystko wróci do normy i no wiem, że teraz w Polsce chyba jest taka testowa, nie wiem, taka strefa, znaczy, no, tak można powiedzieć, faza, tak, dwutygodniowa, gdzie te sale koncertowe są otwarte, ale mam nadzieję, że w marcu będzie możliwość też nadal właśnie wystąpienia podczas tych wszystkich koncertów, bo tutaj...
No też wszyscy mamy taką nadzieję, panie Łukaszu. Fakt jest taki, że owszem, zdarzały się przypadki koronawirusa w instytucjach kultury, ale wśród pracowników na przykład, ale ja nie znam nikogo, kto był na koncercie, czy był w teatrze, myślę tutaj o publiczności, i zaraził się tam koronawirusem.
Mm-hmm. A, no to daje nadzieję w takim razie na to, że powrócimy do rzeczywistości już niedługo.
No tak, no bo umówmy się, no pan jako artysta doskonale wie, że wykonanie dzieła to jest jedna sprawa, ale ta druga rzecz bardzo ważna, bardzo istotna, czyli ten emocjonalny przekaz, więź emocjonalna pomiędzy artystą a publicznością, to coś, czego nic nie jest w stanie zastąpić.
Tak, absolutnie. No to właśnie tak mi się wydaje, że po to gramy, my artyści, po to występujemy właśnie, żeby komunikować się w bezpośredni sposób z publicznością. Dla mnie to jest bardzo ważne. Są oczywiście artyści, tak jak, nie wiem, choćby Glenn Gould, którzy woleli siedzieć w studio, nagrywać. Natomiast dla mnie ważny jest kontakt z żywą publicznością. I daje mi to też taką motywację, żeby coś wykreować, żeby stworzyć interpretację i żeby no, jakoś w jakiś sposób zmienić, może nie zupełnie zmienić czyjeś życie, ale na pewno wpłynąć na emocjonalnie właśnie na publiczność.
Ma pan tych konkursów, od tego zaczęliśmy naszą rozmowę, na swoim koncie sporo sukcesów konkursowych. Czy planuje pan jeszcze podjąć takie wyzwanie, czy już wystarczy?
A być może tak. Przygotowuję się teraz jeszcze do dwóch konkursów. Natomiast nie jest to dla mnie priorytet. Tak jak właśnie wspomniałem, najważniejsze dla mnie jest granie dla publiczności i na tym się obecnie skupiam. Na pewno wygranie jakiegoś konkursu jeszcze byłoby bardzo miłe, ale nie jest to kluczowa kwestia obecnie w moim życiu.
Zatem życzymy, aby tego grania dla publiczności było jak najwięcej i aby nastąpiło to jak najszybciej. Życzymy udanego recitalu w ramach festiwalu beethovenowskiego, no i z niecierpliwością czekamy na ten mozartowski koncert, bo to będzie Wolfgang Amadeusz Mozart, który przed panem w ramach gdańskiego festiwalu muzycznego. Gościem państwa, gościem Radia Gdańsk był Łukasz Krupiński. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję serdecznie.